Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
I na temat tego, co dzieje się podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej, będziemy rozmawiać z naszym gościem. Mamy już połączenie, Sebastian Tomasz Płocharski, dziennikarz, publicysta, także niezależny filmowiec, który jest właśnie na Ukrainie. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie, Sebastianie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
No to może na początek opowiedzmy o tym ataku rakietowym, wczorajszym ataku rakietowym w obwodzie donieckim. Jakie są ustalenia, jakie najświeższe informacje?
No tak, ataki w obwodzie donieckim to jest już coś, co zdarza się każdego dnia. Ja akurat znajduję się tutaj w Krematorsku. Akurat tej nocy, tego dnia w Krematorsku było bardzo cicho, co jest naprawdę bardzo rzadkie, ponieważ to takie zdarzają się już bardzo często. Właśnie na tej linii Konstantynówka, Krematorsk, Słowiańsk, no i także wczoraj w Torecku, w takiej miejscowości Torecki i Kukura Chibskie, gdzie na centrum handlowe spadła właśnie jedna z bomb i zabiła dwie osoby. Także wczoraj w Konstantynówce był taki bardzo zmasowany atak. To jest Konstantynówka, to jest miejscowość w zasadzie już bardzo blisko. To jest taka 65 tysięcy mieszkańców żyje jeszcze w Konstantynówce. Jest to miejscowość w zasadzie 10 kilometrów i jest to kolejny cel po zdobyciu Bachmutu. Oczywiście tam jeszcze będzie czas i Fiar po drodze, ale jest to taka największa miejscowość już w zasadzie bardzo blisko, bardzo kluczowa, bo ona może odciąć troszeczkę taki południowo-wschodni front tutaj w obwodzie donieckim, czyli właśnie miejscowość Toreck, Audijewkę. No i ona jest bardzo, bardzo obecnie ostrzeliwana. Zginęło 6 osób. Wczoraj bomba spadła na dzielnicę mieszkalną.
Dlaczego Audijewka ma takie znaczenie dla Rosjan? Dlaczego jest właśnie miejscem takich częstych ataków?
Czy Audijewka ma o tyle znaczenie, no nie ma jakiegoś żadnego strategicznego znaczenia, ale Audijewka znajduje się akurat w miejscu, gdzie przez w zasadzie 9 lat były walki o Audijewkę. Jest ona położona bardzo blisko Doniecka, bardzo blisko tej miejscowości tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, więc Rosjanie, czy separatyści, jak ich nazywać, wtedy nazywaliśmy głównie ich separatyści, było zadaniem zdobycia Audijewki dlatego, żeby powiększyć tą strefę buforową do Doniecka, bo Donieck jednak, ta linia rozgraniczenia, która istniała od 2014 roku aż do tej pełnoskalowej wojny 24 lutego, która się zaczęła, ona była w zasadzie przebiegała przez te północno-wschodnie dzielnice Doniecka, więc Audijewka była taka dosyć kluczowa, ponieważ dawała możliwość po prostu rozgraniczenia tej linii frontu troszeczkę bardziej od miasta, od Doniecka. Tam także przy Audijewce znajduje się port lotniczy, o który były walki. No więc to jest takie kluczowe. Ten port lotniczy był w strefie zainteresowania Rosjan.
A teraz już przenieśmy się do dwóch miast. Oczywiście mówię tutaj o Kramatorsku i Bachmucie. Jak wygląda sytuacja z kolei tutaj?
Znaczy tak, w Krematorsku sytuacja, gdzie jest moja taka baza, ja zmieniam te różne bazy, podróżuję z różnymi moimi bohaterami mojej pracy, no ale na sensu skryptu baza znajduje się tutaj. W Krematorsku każdego dnia dochodzi do ataków rakietowych. To jest celowe oczywiście, to ma za zadanie zastraszenie, a także oczywiście Rosjanie wiedzą, że w tych miejscowościach jak Krematorsk, Słowiańsk czy też Konstantynówka, to są takie bazy logistyczne, tam mieszka bardzo dużo, ja niczego nie zdradzę, mówiąc o tym, że tu po prostu jest więcej czasami żołnierzy niż ludności cywilnej, która tutaj została. Są po prostu takie bazy, huby logistyczne tutaj, przez to przechodzi tak naprawdę cały transport, więc to jest celem po prostu jakiegoś takiego zastraszenia, mi się wydaje, bardziej. No i oczywiście też prób próby zniszczenia pewnej infrastruktury krytycznej, która taka jest, jest bardzo istotna. Jeżeli chodzi tak o Bachmut, to ja specjalnie, żeby przygotować się do rozmowy, zadzwoniłem też do mojego przyjaciela, który walczy w Bachmut, jest jednym z dowodzących, takim małym oddziałem. No i on mi opowiada, że tak, no oczywiście to jest tutaj, wszyscy tym żyją obecnie, że Jewgenij Prigozhin ogłosił, że Bachmut zostało zdobyte. To oczywiście jest wielką bzdurą, to może działać propagandowo gdzieś tam na terytorium Rosji. Oczywiście nic się takiego nie stało. Bachmut cały czas jest trzymany w rękach ukraińskich. Oczywiście tam jest obecnie taka bardzo skomplikowana sytuacja, że w przeciągu kilku dni faktycznie Rosjanie zrobili dosyć znaczące postępy. Oni wdali się praktycznie rzecz biorąc do centrum miasta. No, to jest taki znany pomnik, taki samolot, my to nazywamy samolot. I oni już tam praktycznie są, więc Bachmut obecnie jest trzymany przez Ukraińców, tylko ta wschodnia część. Ale ta wschodnia część jest bezpieczna mimo wszystko, mimo tych zapewnień Rosjan, że zostało miasto zdobyte, to ta wschodnia część jest trzymana przez Rosjan. Wczoraj, mimo tego, że ewakuacja z Bachmut już nie jest prowadzona tak naprawdę, to wczoraj jeden z moich bohaterów mojego filmu, Nikolaj, taki ukraiński ewakuator, on wczoraj wjechał do Bachmut i wywiózł stamtąd rodzinę z dzieckiem. Ja z nim rozmawiałem, z tym jaka jest sytuacja. No, on w zasadzie wywoził je pod ciągłym takim ostrzałem i wszędzie było słychać walki, intensywne walki na karabiny maszynowe. Więc ta walka trwa. Bachmut absolutnie nie jest zdobyty. Ja myślę, że Bachmut tutaj, jak mi kolega, o którym opowiadałem, przyjaciel, komandor, który dowodzi małym oddziałem, on mi opowiadał, że generalnie jest dobrze, że to może wyglądać źle na mapach, te postępy mogą być Rosjan, oni jednak mają zamiar Bachmut trzymać jak najdłużej. To jest przygotowanie po prostu pod Bachmut musi być trzymany pod późniejszą obronę, żeby dać Ukraińcom przygotowanie pod obronę albo późniejszą kontrofensywę.
Wspomniałeś o ewakuacji. No właśnie, ile ludności cywilnej zostało w Bachmucie, bo pojawiła się data 14 kwietnia, apel o przymusowej ewakuacji. Kto został jeszcze w Bachmucie? Jak ta wygląda sytuacja? No i ten apel związany z opiekunami i dziećmi. Jak pisałeś do mnie wcześniej, że są oni zobowiązani do wyjazdu, inaczej będą przymusowe ewakuacje. No, kto będzie też te ewakuacje przeprowadzał? Jak wygląda ta sprawa cywilów?
No tak, no w Bachmucie oczywiście tych ewakuacji już się nie przeprowadza. To są, jak wczoraj wjechał Nikolaj, ten mój bohater, to po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że jest to człowiek ambitny i także dostawał dużo takich zgłoszeń o to, żeby kogoś ewakuować, ponieważ ludność cywilna zostawia to absolutnie na sam koniec, nie zdając sobie po prostu sprawy z ryzyka, z tego ryzyka, które podejmują i dopiero na ostatni koniec decydują się. Więc Bachmut oczywiście tego już takich się nie przeprowadza, to tylko robią żołnierze w bardzo, bardzo skrajnych przypadkach. Ale tak, ostatnio to jest bardzo ciekawe, bo to się zdarza czasami i obecnie władze tutaj obwodu donieckiego zobowiązały ludność między innymi słowiańska, ale także audiewki. Potem też audiewka, mimo tego, że znajduje się już 9 lat na linii rozgraniczenia, na linii frontu, tam ciągle żyje jeszcze 2200 osób, tak jak mnie zapewniał tutaj naczelnik wojennej administracji parę dni temu, w tym 7 dzieci. Oni dokładnie znają personalia tych osób. Więc zobowiązał między innymi Audiewkę i Słowiańsk i także myślę, że niedługo Konstantynówkę, że wszyscy opiekunowie do 14 kwietnia muszą opuścić te miejscowości. Jeżeli tego nie zrobią, to będzie następowała przymusowa ewakuacja i te dzieci będą później rozdzielone w specjalnych takich ośrodkach przygotowywanych już obecnie przez władze. Wydaje mi się to bardzo rozsądnym posunięciem, ponieważ ja w tych ewakuacjach już rok czasu obserwuję te ewakuacje i naprawdę wielokrotnie zastanawiałem się, dlaczego my wywozimy dzieci na przykład w takiej miejscowości Soledar, tam na północ od Bachmutu, która została zdobyta w styczniu. Ja pamiętam, że do samego końca w zasadzie wywoziliśmy te dzieci, no byliśmy w szoku, że...
No właśnie, dlaczego? Jak tłumaczą to rodzice czy opiekunowie? Dlaczego czekają do ostatniej chwili?
No tak, oczywiście to jest już bardzo skomplikowana to jest sprawa lokalnie, no ale zazwyczaj jest to sytuacja, po prostu ci ludzie przeżyli wojnę w 2014 roku, tak? Ona tutaj była, ona tak przeszła troszeczkę przez miejscowość Soledar, tak praktycznie przeszła, miejscowość Słowiańsk był okrążony dwa razy, tam zginęło dużo osób, na przykład przez brak wody. Oni trochę się przyzwyczaili do tej sytuacji, do tego, że oni żyją w tej sytuacji, mają jeszcze takie głębokie poczucie tego takiego sowieckiego, będę nazwał rosyjskiego, też przeświadczenia, że nie mają na nic wpływu, że taki jest los. Oni po prostu poddają się temu losowi. Bardzo często nie mają także rodzin gdzieś troszeczkę dalej w zachodniej Ukrainie czy w centralnej Ukrainie, więc troszeczkę nie wierzą też w zapewnienia Werchownej Rady, czyli tego rządu ukraińskiego, że zostaną im zapewnione środki do życia, a jeszcze szczególnie w sytuacji, kiedy już dużo osób, naprawdę jest to bardzo częsta sytuacja, że dużo osób wyjechało na samym początku wojny, czyli gdzieś w marcu, w kwietniu, kiedy te rosyjskie postępy na froncie były bardzo takie, bardzo szybkie i bardzo szybko doszli do miejscowości Swierdonik między innymi. Więc oni wtedy się przestraszyli, wyjechali, ale na samym początku jednak to zorganizowanie pomocy przez rząd było skomplikowane. Oni troszeczkę może byli tym wszystkim zaskoczeni i ci ludzie byli w tej zachodniej, centralnej Ukrainie, żyli jako uchodźcy, ale nie została zapewniona im pomoc i oni wrócili.
Rozumiem, że to może być duża obawa i naprawdę na koniec już w kilku słowach zapytam się, czy jest komentowana, jeżeli jest, to jak jest komentowana wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce? Wołodymyr Zełenski jutro w środę przyjeżdża do naszego kraju. Czy coś się na ten temat mówi?
No tak, oczywiście mam świadomość, że u was w Polsce wy tym żyjecie. Ale niestety tutaj tak. Tutaj, gdzie jestem na froncie, czyli albo blisko frontu, tutaj mieszkańcy mają zupełnie inne zmartwienia na głowie. Oni żyją podwyżką cen, bo tu ceny nieraz są dwa razy wyższe żywności niż w Kijowie na przykład. Oni żyją naprawdę takimi prostymi sprawami. Oni żyją tym, że poprzedniego wieczora została tak ostrzelona jakaś miejscowość, zginęli jacyś ludzie, tak? Oni bardziej martwią się tutaj o takie przyziemne rzeczy, które dotyczą ich. Powiem szczerze, że przed tą rozmową jeszcze specjalnie, bo mnie o to też spytałaś, akurat byłem po kawę i pytałem parę osób o wizytę Zełenskiego, to nikt nie był, wszyscy byli zaskoczeni, że ja ich o to pytam, znaczy nie może, że o to pytam, tylko byli zaskoczeni, że w ogóle coś takiego jest. No tak, prawdę mówiąc tutaj oczywiście, że ludzie bardzo śledzą to, ja to wiem, oni oglądają tą telewizję, tylko uwierzcie mi Państwo, że takie nasilenie w telewizji, jeżeli chodzi o wojnę, jest tyle informacji różnego rodzaju. Każdy bardziej śledzi front niż taką politykę międzynarodową. Więc tutaj, gdzie jestem, oczywiście w Kijowie może być inaczej, w Warszawie może być inaczej, ale tu, gdzie jestem na froncie, ludzie chcą po prostu przeżyć i oni bardziej interesują się tutaj sprawami, które są blisko nich.
Zrozumiałe to jest. Bardzo dziękuję za ten głos. Sebastian Tomasz Pucharski, dziennikarz, publicysta, który jest w Donbasie, który śledzi to, co się dzieje. Bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję Magdo, dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia.